jak się czyta Koran, to ma się wrażenie tak, jakby to była dokładnie antyewangelia. No rzeczywiście, jakby to miał jakieś natchnienie od złego ducha. No, bo na przykład Jezus mówi o świętości małżeństwa, o tym, że jeżeli ktoś w sercu jest gotowy na cudzołóstwo, sporządliwie patrzy na inną osobę, no to jest grzech śmiertelny. A Mahomet mówi, nie, możesz mieć 4 żony i tyle kobiet, ile zdobędziesz. Jezus mówi, tak, tak, nie, nie. A Mahomet mówi, że możecie kłamać jak chcecie, jeżeli to jest przydatne dla islamu. Jezus nie stosuje przemocy, sam umiera i ginie, a Mahomet nawołuje do najbardziej okrutnej przemocy i taką przemoc stosuje. I to jest jego życie. W Koranie 91 razy jest też napisane, że mamy naśladować Mahometa, czyli w takim życiu. Właśnie to jest zapis Mahometa, jego objawień. Przy czym trzeba rozróżnić właśnie, że tak jak były te dwa okresy z życia z objawieniami Mahometa, tak są dwie części Koranu. Zresztą to jest pomieszane, bo w Koranie, ponieważ tutaj te sury, te rozdziały są ułożone tak nielogicznie, mianowicie od najdłuższej sury do najkrótszej. To powoduje, że tu nie ma chronologii, nie jest zachowana, że to jest tak bardzo wymieszane, co może utrudniać zrozumienie Koranu. No ale jeżeli to się czyta, no w sumie no, muszę powiedzieć, jako zawodowy filozof i teolog, który czytał wiele najtrudniejszych tekstów ludzkości, to jest intelektualnie bardzo prosty tekst. To wiadomo, o co tu chodzi. I tu jest też oczywista interpretacja. No bo najlepszą interpretacją Koranu jest życie Mahometa. I to się doskonale zgadza. Tu jest opis życia Mahometa i słowa życia Mahometa. Do tego jeszcze trzeba dodać sirę, czyli jego życiorys i hadisy, opowieści życia Mahometa, to co napisano już poza nim, po jego śmierci. To jest właściwie święta trylogia, więc Koran, sira i hadisy. To jest święta trylogia islamu. I to jest początek, to jest wzór, to jest źródło islamu. I trzeba wiedzieć, że tu też są możliwości niesamowitego oszukiwania i tak nas oszukują, bo właśnie Koran zasadniczo dzieli się na dwa okresy. Właśnie ten pisany w Mekce i w Medynie. Ten pisany w Mekce rzeczywiście jest tolerancyjny, nie taki wojenny, tak jak wtedy żył Mahomet. Natomiast Koran w Medynie no jest pełen okrucieństwa i sankcjonuje okrucieństwo i gwałt na kobietach. Kobiety są jak zwierzyna łowna. I trzeba wiedzieć, że jednak obowiązuje to, co jest napisane później, zasada abrogacji tak zwana. No logiczne, no jak jest sprzeczność, a w Koranie jest mnóstwo sprzeczności, no bo fundamentalnie część z Mekki jest sprzeczna z częścią z Medyny. To obowiązuje właśnie ten Koran okrutny, Koran medyński. To obowiązuje muzułmanów. Natomiast do czego służy Koran z Mekki? Do ogłupiania nieświadomych ludzi. Bo kiedy jest kolejny akt przemocy, kolejny akt gwałtu, zabójstwa dokonywanego przez muzułmanów, to inni muzułmanie mówią, nie, to jest jakiś odszczepieniec i pokazują nam wersy z Koranu, ale jakie? Właśnie z okresu Medyny, Mekki, które są już nieważne. To jest jedna z form ich okłamywania nas. Zresztą trzeba wiedzieć, że oni mogą stosować i stosują tak zwaną zasadę takii, czyli zasadę oszukiwania niewiernych, jeżeli to jest przydatne dla islamu. Znaczy muzułmanin z definicji, jeżeli uważa, że to jest korzystne dla islamu, może nas okłamywać jak chce. I to jest logiczne, no bo według Koranu nas, niewiernych, można zabić, można ograbić, można zgwałcić, no tym bardziej można okłamać. Więc wierzyć muzułmanowi jest podobną naiwnością, jak wierzyć komuniście. Oni z definicji mogą nas okłamywać i nas okłamują. Żeby ich poznać, to nie wystarczy ich słuchać, co oni mówią. Jakby się na tym opierać, to tak jakby się chcieć poznać komunizm, słuchając tylko, co mówią komuniści. No to byśmy wiele wiedzieli. Żeby poznać komunizm, trzeba przestudiować jego historię, trzeba zobaczyć jego teksty źródłowe, trzeba przeczytać, co oni między sobą mówili, co planowali. A nie, jak będziemy czytać oficjalną propagandę Trybuny Ludu czy Prawdy, no to tylko zgłupiemy od tego. Na przykład, no to się nieraz przekonałem, jeżeli na przykład muzułmanie są w kraju, który jest niechętny islamowi, to oni bardzo często mówią, że są ateistami. kłamią raczej, bo dla nich ateista jest no, pierwszym do zabicia. Ale ponieważ nie chcą się zaprzeć islamu, mówią, że są ateistami. Więc jaka jest sytuacja w islamie? Można powiedzieć, że jest odwrotna niż chrześcijaństwie, bo tutaj u nas w Starym, bo oni też mówią, ale w Starym Testamencie są straszne rzeczy. Tak, ale wierzymy, że Bóg to dopuścił swojej pedagogii, że ludzie nie mogli więcej zrozumieć i doprowadził tak do Nowego Testamentu. I Nowy Testament znosi te okrucieństwa Starego. Jest Bóg miłosierny, Bóg szanujący człowieka, na którym mamy się wzorować. Ale zauważmy, że w islamie jest na odwrót. Tam jest tak, jakby po Nowym Testamencie następował Stary Testament. I to Stary Testament tam obowiązuje. Z największymi okrucieństwami, których się dopuszczał Mahomet i ich wzór. Dlatego to jest kłamstwo mówić, że terroryści muzułmańscy nie mają nic wspólnego z islamem, są aberracją islamu. No jak? To przecież to pisze w Koranie. Przecież tak żył Mahomet. Jeżeli w państwie islamskim zabija się ludzi, jeżeli kobiety traktuje się jak bydło, które się sprzedaje za parę dolarów, no to nie mówią, co wy chcecie od nas? Tak pisze w Koranie. Tak robił Mahomet. To jest kluczowa rzecz. Znaczy, trzeba rozumieć, że terroryści, przemoc w islamie, to nie jest aberracja islamu. To jest czysty islam. To po prostu wynika z istoty islamu, z tego, co tu jest napisane, co czynił Mahomet i co czynili całą historię. Bo taki mają program. Oczywiście są tacy letni, którym się nie spieszy, którzy nie są tacy gorliwi, jak w każdej religii. No, w każdej religii są tacy, co żyją nią na 100, na 90, na 10, na 5%. No więc tacy letni, to im się tak nie spieszy do tego raju. Natomiast ten, co się rozrywa bombą, no to chce od razu iść do tego raju. Po prostu u nas, jeżeli ktoś chce Ewangelię realizować na 100%, no to żyje jak święty. Żyje jak święty Franciszek, czy matka Teresa, czy święty Maksymilian, czy święty ojciec, czy matka. Natomiast jeżeli oni w swojej gorliwości chcą realizować na 100% Koran, no to stają się terrorystami. Dlatego są właśnie tak groźni. Znaczy, można Żydzi wytrzymać z muzułmanami, którzy nie są zbyt gorliwi, którzy są letni. No bo jak oni ten program chcą zrealizować na 100%, no to stają się dla nas śmiertelnie groźni. I to potwierdza cała historia islamu. 14 wieków przemocy. No bo tak żył Mahomet, tak jest napisane. I tak mają czynić, i tak czynią. Już 4 lata po śmierci Mahometa Bizancjum, no wtedy największe mocarstwo, przegrało wojnę o Syrię. Zresztą zaraz po śmierci Mahometa zaczęły się wojny wewnętrzne, bo tam niektóre plemiona chciały się wyzwolić z tej niewoli islamu, nie chciały płacić podatków na wojnę. Ale już 36 lat po śmierci Mahometa było pierwsze oblężenie Konstantynopola. Trwało 5 lat. W 670 w tym czasie już podbili północną Afrykę. W 711 przekroczyli Gibraltar i weszli do Hiszpanii. I wyrzuceni zostali stamtąd dopiero w 1492 roku, czyli po 8 wiekach walk. Jak muzułmanie gdzieś wejdą, no to nie odpuszczają. No bo oni wierzą, że cały świat ma być podbity przez nich. Oni mówią o domu wojny, Dar al-Harb, i domu pokoju, Dar al-Islam. Otóż obszar pokoju to jest obszar podbity przez islam. Natomiast tam, gdzie jeszcze nie panują, tam jest teren wojny. Na szczęście w 732 roku, 100 lat po śmierci Mahometa, Karol Młot pokonał muzułmanów w bitwie pod Poitiers. Dobrze, że te wojska frankońskie się znalazły. Znaleźli metodę na jazdę muzułmańską, szczególnie groźną. Ta piechota frankijska po prostu wchodziła pod konia i rozpruwała mu brzuch. I to była skuteczna metoda w tej bitwie. Ale gdyby nie ta bitwa, to już może cała Europa byłaby muzułmańska. Właściwie w ciągu jednego wieku oni podbili już prawie połowę chrześcijaństwa i zniszczyli to chrześcijaństwo. Tak szybko to szło. Wyprawy krzyżowe to właściwie była sama obrona chrześcijaństwa i to była reakcja na niesamowite okrucieństwa muzułmanów, kiedy zburzono Bazylikę Grobu Pańskiego, nawet największą świętość chrześcijaństwa, tysiące kościołów. kiedy no, zagrażali nam od strony Hiszpanii, kiedy zagrażali Konstantynopolowi, no to najlepiej było przenieść walki na temat na ich teren, też żeby bronić najświętszych miejsc. No, przecież mieliśmy do tego prawo. Ale widać, no, wyprawy krzyżowe są oderwane od tego kontekstu historii przez naszych wrogów. Ciągle nam to zarzucają, pomijając rolę muzułmanów. A o zdobyciu Konstantynopola mówią, że to jest ubogacenie kulturowe. No co za cynizm. W 1453 roku padł Konstantynopol. No największe miasto tamtych czasów, największe miasto chrześcijaństwa. No przecież to jest czysta agresja. W 1526 roku była bitwa pod Mohaczem i przegrana przez Węgrów, stali się państwem zniewolonym przez Osmanów. I to trwało właściwie aż do bitwy pod Wiedniem. Dopiero Sobieski razem z wojskami niemieckimi wyzwalał Węgry. Wcześniej najszczęściej była bitwa pod Lepanto w 1571 roku, która zatrzymała ich pochód na morzu. Trzeba wiedzieć, że to były całe wieki walki na śmierć i życie. Że muzułmanie porywali miliony ludzi jako niewolników. Dla swoich celów byli ciągle śmiertelnym zagrożeniem także dla Polski. Tatarzy, Turcy uprowadzali miliony ludzi. Chłopców zamieniali w janczarów, dziewczęta brali do swoich haremów. Przecież to jest morze krzywd, morze nieprawości. I co, nie mogliśmy się bronić przed tym? Gdybyśmy się nie bronili, to by nas w ogóle nie było. No bo program islamu to jest program podbicia. Mamy 14 wieków historii islamu i to jest ciągła wojna, ciągły terror, ciągły nacisk na innych. Gdzie wchodzą, to chcą zostać na zawsze. No i dzisiaj, jeżeli no popatrzymy na kraje, gdzie panuje islam, no to nie ma państwa, w którym by szanowano prawa człowieka. Kobiety to są właściwie podludzie. To nawet pisze w Koranie, że jeżeli za jednego mężczyznę świadka mają być kobiety, to trzeba dwie kobiety. To jakby kobieta była warta 50% mężczyzny. Albo w spadku dziewczyna ma dostać tylko połowę tego, co chłopiec, czyli znowu 50%. Mahomet mówił też o kobietach z największą pogardą. Mówił, że piekło będzie głównie wypełnione kobietami, bo są takie niemiłe, niewdzięczne dla mężczyzn. No, to są takie fundamentalne rzeczy, żeby rozumieć islam. Cztery zasadnicze elementy. Nawet te państwa, które były bardziej liberalne, jak Turcja, gdzie wojsko wymuszyło pewne zliberalizowanie islamu, no, przechodzą teraz na tory islamu bardzo radykalnego. Czyli widać, że ten eksperyment tam się nie udał. A w każdym państwie islamskim, tam, gdzie oni rządzą, gdzie jest szariat, są łamane podstawowe prawa człowieka. Szczególnie prawa kobiety, ale też prawa samych muzułmanów i tym bardziej niewierzących. No bo na przykład za zmianę wiary, za porzucenie islamu jest kara śmierci. I to człowieka ma zabić własny ojciec i bracia. Podobnie kobieta, gdyby chciała wyjść za niemuzułmanina, ma być zamordowana. Jeżeli ci ludzie coś takiego robią, to muszą się ukrywać do końca życia albo uciekać do innych państw. Ale także już w Europie Zachodniej muszą się ukrywać, bo te wyroki na nich ciążą. Już jest tak wiele muzułmanów, że policja na przykład we Francji absolutnie im nie może zapewnić bezpieczeństwa. Policja w ogóle boi się muzułmanów. Jak widzą ich kolejne przestępstwa, to tylko oczy odwracają. Więc musimy widzieć te cztery zasadnicze elementy, no oczywiste, które pokazują nam prawdę o islamie. Po pierwsze, Mahomet nie był żadnym drugim Panem Jezusem, był właściwie dokładnym przeciwieństwem Jezusa. Mahomet razem z towarzyszami był seryjnym mordercą i gwałcicielem. Razem zamordowali tysiące mężczyzn i zgwałcili tysiące kobiet. I to ma być wysłaniec Boga? To Allah, mamy wierzyć, że Allah jest Bogiem, który potwierdza te zbrodnie, który zachęca do tych zbrodni? Czy to jest jakiś horror? Tak żył sam Mahomet. Tak opisuje to Koran, Sira i Hadisy. To się doskonale zgadza. Takie są święte pisma islamu. To no, czarno na białym pisze. I w sumie, no mówię to jako zawodowy filozof i teolog, to są bardzo proste teksty, bardzo prymitywne. W ogóle jak się to porównuje z chrześcijaństwem, no widać, jaka to jest degradacja. Sześć wieków po Chrystusie to jest cofnięcie się ludzkości, no właśnie do etapu Starego Testamentu. To jest też zarazem jakby maszyna do niszczenia chrześcijaństwa, ale także innych religii. Muzułmanie tam, gdzie wchodzą, niszczą wszystko inne. półchrześcijaństwa, ale też buddyzm, hinduizm. No, w Armenii, w Gruzji czy w Indiach to ludzie się chwytają za głowę. Jak raz muzułmanie weszli, to mamy już całe życie z nimi problemy. I wy chcecie te problemy w Europie? Co za szaleństwo. Przecież doświadczenie historyczne jest jednoznaczne. 14 wieków terroru islamskiego w świecie, podboju islamskiego. No jakich dowodów, argumentów jeszcze trzeba? No to trzeba być zupełnie oderwanym od rzeczywistości, ogłupionym ideologią ateistyczną, żeby nie chcieć tego przyznać. Cała historia islamu to jest historia niesamowitego terroru. No i to jest logiczne, no bo naśladują swojego mistrza. Tak postępował Mahomet, tak jest napisane w świętych księgach, taka jest historia islamu. I czwarty element, dzisiejszość, współczesność. Tam, gdzie rządzą muzułmanie, tam są łamane podstawowe prawa człowieka. Tam ludzie są mordowani. Na sposób bardzo okrutny. No w Egipcie, w Pakistanie, w Afganistanie to dziewczynę chrześcijankę można zgwałcić, a ona jak pójdzie na policję, to tam jeszcze będzie może zgwałcona drugi raz. Nie ma żadnej obrony w sądach. Chrześcijanie można obrabować, zabić, nic za to nie grozi. Zwierzyna łowna. Dlatego też chrześcijaństwo zanika na takich terenach. Te cztery elementy, w takim największym skrócie, samo życie Mahometa, ich święte księgi, historia islamu i dzień dzisiejszy islamu, no jednoznacznie pokazują, że to jest religia terroru, wojny, podboju, że oni chcą podbić świat na drodze nawet najgorszych zbrodni i ci ich najbardziej gorliwi, no, którym się bardzo spieszy, no to robią już zamachy terrorystyczne.